Chwała Bogu, bracia i siostry, a świętym Pańskim łaska i pokój. To jest tak, wyzwanie, żeby jeden werset rozważyć, ale postaramy się wejrzeć. Kiedyś miałem taką rozmowę z pewnym małżeństwem pastorskim i mówili, że ludzie przychodzą z różnymi problemami do nich i że te problemy często się powtarzają. I że często odpowiedź znajdują w jednym wersecie na te wszystkie problemy. I mówię, jakie to było proste, gdybyśmy wszyscy czytali Biblię i po prostu ją stosowali. Jakie to by było proste, gdyby na zawołanie, na przykaz, na przykazanie, nie przysięgajcie, my byśmy po prostu nie przysięgali, a potem tylko zobaczyli, jakie to ma konsekwencje w życiu innych, życiu innych ludzi, a nie naszym i nie musieli tego wszystkiego zbierać osobiście. Ale wierzę, że jak tutaj siedzimy, to każdy trochę w życiu nazbierał osobiście. I dzisiaj będziemy mogli przyjrzeć się temu fragmentowi. Ja, kiedy myślałem o tym, że Jakub pisze przede wszystkim nie przysięgajcie i zastanawiałem się nad tym, to jakoś wydawało mi się, że w tym liście jest dużo takich napomnień, nie róbcie tego i tak dalej. I wynotowałem parę takich myśli, bo jesteśmy już w 5 rozdziale, zaraz kończymy omawianie listu Jakuba i wynotowałem takie rzeczy z 1 rozdziału a propos mądrości. Niech nie oczekuje, kto powątpiewa, nie dostanie niestały. Dalej, niech nie mówi, przez Boga jest kuszony. Niech będzie skory do słuchania, nie skory do mówienia. Jesteśmy cały czas w 1 rozdziale. Nie bądź tylko słuchaczem słowa, lecz wykonawcą. 2 rozdział. Nie łączcie wiary z rozróżnianiem jedni drugich. Nie myślcie, że wiara bez uczynków jest zbawcza i żywa. 3. Nie pchajcie się do bycia nauczycielami. Nie powinno z jednych ust wychodzić błogosławieństwo i przekleństwo. Nie chodźcie w mądrości tego świata, nie kłamcie, nie przechwalajcie się. 4 rozdział. Nie otrzymujecie, bo źle prosicie. Nie obmawiajcie jedni drugich, nie sądźcie. Nie chełpcie się w przechwałkach i w swoich planach. Rozdział 5. Nie gromadźcie skarbów i wyzysku na tej ziemi. I ostatnie rozważanie, które Mariusz prowadził. Nie narzekajcie, nie wzdychajcie, nie bądźcie niecierpliwi. I sobie myślisz, tyle nie, kto by to po prostu wszystko dał radę, ta taki krótki list. I tyle rzeczy, których nie należy robić. Ale dlatego nie należy ich robić, że one dotyczą wszystko tych ziemnych zachowań, ziemskich, a my powołani jesteśmy już do rzeczy niebiańskich. I ten list jest taką diagnozą czasem zachowań naszych. On pokazuje, że nie ma rozróżnienia na życie duchowe i ziemskie, na sakrum i profanum, ale że albo Duch nas prowadzi i albo jesteśmy przesiąknięci Ewangelią i nasze życie jest nią przesiąknięte, albo sami siebie oszukujemy. Dlatego nie oszukujcie samych siebie. Myślę, że Jakub zaczynał ten list, że za najwyższą radość uważajcie, bracia, gdy dopadają was różnorodne próby. I myślę sobie, że jak ten list tam gdzieś odczytywano, to też była dla nich niezła próba. I jak czytamy te wszystkie tą całą listę, to sobie tak pomyślałem, czy ja bym chciał być w tym zborze, w takim, do którego jest napisany taki list, że te wszystkie rzeczy występują i on mówi, tego nie róbcie, tego nie, to nie tak, to źle zrozumieliście i tak dalej. Czy my byśmy chcieli być w takim zborze? Jesteśmy. To nie ja powiedziałem. A więc Jakuba 5,12. A przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię. Ani nie składajcie żadnej innej przysięgi. Ale niech wasze tak będzie tak, a wasze nie, niech będzie nie, abyście nie popadli pod sąd. W oparciu o te same rzeczy, które miałem wynotowane z tych 5 rozdziałów, pomyślałem sobie o przysięgach, które myślę, że nie jeden z nas słyszał. Przysięgam, to chyba Bóg mnie skusił. Przysięgam, musiałem to powiedzieć. Przysięgam, wszystkich traktuję równo i sprawiedliwie. Przysięgam, wierzę, że Bóg tak nakazał, ale tak nie robię. Przysięgam, Pan mi powiedział, żebym ci powiedział. Przysięgam, że zrobię ci krzywdę. Przysięgam, że ci nie daruję. I często słyszeliśmy, nie wiem czy wy, ale ja słyszałem, jak byłem mały i teraz czasem słyszę, że rodzice mówią do dzieci, które psocą, przysięgam, że cię zabiję. W gniewie człowiek jest w stanie wypowiedzieć wszystko. I jest to dla mnie przerażające, bo im dłużej chodzę po tym świecie, tym bardziej przeraża mnie to, co jest w ludzkich sercach. I jak patrzę wstecz, to przeraża mnie też to, co było w moim sercu, zanim nie przyszedł Jezus do mojego życia. Bardzo łatwo można szafować słowem. Bardzo łatwo można kogoś zniszczyć i zabić. Przysięgam, że za miesiąc zrobię to lub tamto. Przysięgam na ojca i matkę. Przysięgam, dopóki żyję, moja noga tam nie postanie. Przysięgam na moje życie. Przysięgam na Boga. Apostoł mówi, takie rzeczy dzieją się i przede wszystkim nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię. W Księdze Wyjścia 27 czytamy w Dekalogu, nie używaj imienia Jahwe swojego Boga nadaremnie, gdyż Jahwe nie pozostawi bez kary tego, który używa jego imienia nadaremnie. Nie przysięgajcie. Odnotowałem z Nowego Testamentu takie trzy przypadki, kiedy padło nie tylko słowo przysięgam, ale ludzie związali się pewną przysięgą. I chciałbym, żebyśmy przez nie przeszli dość szybko, mam nadzieję, bo wszyscy je znamy, ale one mnie bardzo zastanawiały, jak zastanawiałem się nad tym tematem, żeby pokazać to na konkretnych rzeczach. Pierwsza przysięga, która mi rzuca się w oczy, to są Dzieje Apostolskie 23, wersety od 10 do 14. Kiedy Paweł trafił z powrotem do Jerozolimy przed Sanhedryn i tam już wiedzieli, że chcą go osądzić, on powołał się na zmartwychwstanie, wtedy saduceusze i faryzeusze zaczęli się kłócić, zrobiło się wielkie zamieszanie i od 10 wersetu czytamy. A gdy Dzieje 23:10. A gdy spór stawał się coraz większy, Hiliarcha w obawie, aby Paweł nie został przez nich rozerwany, polecił straży zejść, wyrwać go spośród nich i zaprowadzić do twierdzy. Następnej zaś nocy Pan stanął przy nim i powiedział: bądź dobrej myśli, bo jak zaświadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak też trzeba ci zaświadczyć w Rzymie. A gdy nastał dzień, Żydzi zawiązali spisek i zobowiązali się, że nie będą ani jeść, ani pić, dopóki nie zabiją Pawła. Tych zaś, którzy do tego sprzysiężenia przystąpili, było ponad 40. Udali się oni do arcykapłanów oraz prezbiterów i powiedzieli: zobowiązaliśmy się pod klątwą, że niczego nie skosztujemy, dopóki nie zabijemy Pawła. My wiemy, że dotarł ten list do właśnie dostojnika i Paweł został już następnego dnia eskortowany w liczbie 470 żołnierzy do namiestnika. I tak się zastanawiałem, jak długo tych 40 nie jadło i nie piło. No chyba musieli pomrzeć. Tak sobie myślałem, że taka łatwa deklaracja. Myśleli, jutro to zrobimy, więc przysięgamy pod klątwą na Boga przed Sanhedrynem. Nie będziemy jedli i pili, jutro załatwimy Pawła. A Paweł i pojechał. Jestem ciekaw, jak wywiązywali się z tej obietnicy, z tej przysięgi przed Radą Najwyższą. Co za wspaniały religijny czyn. Pochwalić, że zabiją Pawła. 40 chłopa. Chciałbym widzieć, jak jeden się wykruszył, jak zareagowała reszta. Ale wiecie, to jest pokazane na to, dla mnie tutaj jedna myśl. Oprócz tego, że trochę się uśmiecham, kiedy czytam tą historię raz po raz. Właśnie, jak, co to z nimi było w związku z tą przysięgą. To uderza mnie jedna niesamowita myśl, że w 11 wersecie czytamy, że Pan stanął tej nocy przy Pawle i powiedział: bądź dobrej myśli, bo jak zaświadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak też trzeba ci będzie zaświadczyć w Rzymie. Jeśli Bóg dał ci jakąś obietnicę, to nie bój się przysiąg ludzkich. Jeśli Bóg dał ci jakąś obietnicę, a wierzę, że jak wszyscy, jak tu siedzimy, siedzimy przez obietnicę, która jest w Chrystusie Jezusie, która wypełniła się w naszym życiu i wypełni. Nie bądź w strachu przed ludźmi. choćby przysięgali i choćby mówili, że życie oddadzą za pewne sprawy, to ty nie bój się tego. Nie bój się gróźb, nie bój się ludzi. Patrz na Jezusa, na to, co powiedział tobie. Drugi fragment a propos przysięgania, który mnie dotyka z trochę innej strony, to Ewangelia Marka, 6 rozdział. Tam mamy historię, którą wierzę, że wszyscy znamy, historię Heroda. Od 17 wersetu czytamy. Sam Herod bowiem posłał, schwytał Jana i związał go w więzieniu z powodu Herodiady, żony swego brata Filipa, gdyż wziął ją za żonę. Jan bowiem powtarzał Herodowi, nie wolno ci mieć żony twego brata. Herodiada zaś odczuwała niechęć do niego i chciała go zabić, ale nie była w stanie. Herod bowiem obawiał się Jana, przekonany, że to człowiek sprawiedliwy i święty, i ochraniał go, a kiedykolwiek go słuchał, bardzo się niepokoił, jednak słuchał go chętnie. Nastał jednak odpowiedni dzień, kiedy Herod na swoje urodziny wyprawił ucztę dla swoich dostojników, hiliarchów oraz ważnych osobistości z Galilei. Gdy weszła córka tej właśnie Herodiady i zatańczyła, urzekła Heroda i spoczywających wraz z nim przy stole. Król zwrócił się do dziewczynki. Poproś mnie o co chcesz, a dam ci. Przysiąg jej natomiast wiele. O cokolwiek mnie poprosisz, dam ci. Choćby połowę mojego królestwa. Wtedy wyszła i powiedziała swojej matce, o co mogłabym poprosić? Ta zaś odpowiedziała, o głowę Jana Chrzciciela. Weszła więc zaraz z pośpiechem do króla i poprosiła, chcę, abyś zaraz dał mi na półmisku głowę Jana Chrzciciela. Król bardzo się zasępił, ale ze względu na przysięgę i spoczywających wraz z nim przy stole nie chciał jej odmówić. Zaraz więc wysłał król przybocznego i rozkazał przynieść jej głowę. Poszedł zatem i ściął go w więzieniu. Następnie przyniósł jego głowę na półmisku i dał ją dziewczynce, a dziewczynka dała ją swej matce. W euforii przysiągł jej wszystko, co chce, a nawet pół królestwa. I pociągnięty do zobowiązania, ze względu na przysięgę, którą złożył wobec wszystkich ludzi, ściął Bożego proroka. Jak bardzo się go obawiał? Na tyle, żeby mieć go blisko siebie, ale nie więcej. Ale nie obawiał się Boga bardziej niż ludzi. To jest dla nas też ważna myśl, że on nie obawiał się Boga bardziej niż ludzi. Przysiągł i jako król mógł wobec takiej zachcianki powiedzieć, żeby ścięto połowę tych ludzi, którzy tego słuchali. Mógł. Dlaczego? Jego duma by ucierpiała i cały jego majestat by ucierpiał, gdyby odwołał słowo. Nie chciał ściąć Jana, a chciała ściąć go Herodiada. Nie mogła się do tego dostać. I kiedy zdarzyła się sposobność, podstępem stała się ta sytuacja, a Herod ze względu na przysięgę to zrobił. Był zobowiązany przysięgą, ale nie musiał tego zrobić. Chcę powiedzieć, że jeżeli kiedykolwiek zwiążesz się jakąkolwiek przysięgą, wymsknie ci się to i powiesz, ale będzie wiązało się to z udziałem w grzechu, to nie jesteś zobowiązany tą przysięgą, ponieważ to, co przed Bogiem obowiązuje ponad wszystko to, co w głupocie swojej obiecaliśmy ludziom. Kiedy słyszysz od kogoś, przysięgnij, że nikomu nie powiesz, a potem usłyszysz rzecz, o której wiesz, że ucierpią ludzie i wiesz, że musisz powiedzieć, niech nie obowiązuje ci taka przysięga. A najlepiej powiedz, nie będę na nic przysięgał, dopóki nie usłyszę, co chcesz mi powiedzieć. Ponieważ mój Pan mówi mi, żebym nie przysięgał. I ja chcę najpierw wiedzieć, cóż to za sprawa. I wtedy rozsądzimy, jeśli jest Boża, to możemy umówić się na to, że rzeczywiście zobowiążemy się do czegoś. Ale jeśli nie jest Boża, to nie miej udziału w niczyich grzechach. Ja niestety słyszałem o wielu takich sytuacjach, kiedy człowiek związał człowieka przysięgą. Powiem ci coś, ale nie mów, że ten zdradza żonę, że ta zdradza męża. Nie mów tego, że ten ukradł temu. I on przysiągł i w jego duszy po prostu był gnój przez całe lata. Nie jesteśmy zobowiązani do takich rzeczy. I jeszcze jedna przysięga, którą znajduję na kartach Nowego Testamentu, która mnie bardzo dotyka, to Mateusza 26 rozdział. Kiedy po wieczerzy Piotr powiedział, że pójdzie na śmierć za Jezusem. I wszyscy dokładnie mówili to samo. Zarzekali się, ja też, ja też, ja też. To czytamy potem w tym samym rozdziale, od 69 wiersza. Piotr tymczasem siedział na zewnątrz, na dziedzińcu. Tam podeszła do niego jedna posługaczka, mówiąc, ty też byłeś z tym Galilejczykiem Jezusem. On zaś wyparł się wobec wszystkich. Nie wiem, o czym mówisz. A gdy wyszedł ku bramie, zobaczyła go inna i powiedziała do tych, którzy tam byli. Ten był z Jezusem z Nazaretu. I znowu wyparł się pod przysięgą. Nie znam tego człowieka. Po chwili podeszli stojący tam i powiedzieli do Piotra, ty naprawdę jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa czyni cię widocznym. Wtedy zaczął ściągać na siebie klątwy i przysięgać na świętości. Nie znam tego człowieka. I zaraz zapiał kogut. A Piotr przypomniał sobie słowo Jezusa, gdy powiedział, zanim zapieje kogut, trzy razy się mnie wyprzesz. Wówczas wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Straszna historia. Przysięgam, że cię nie zostawię, przysięgam, że cię nie znam. Jeden wieczór. Jakie skrajne rzeczy potrafią być w człowieku, jakie emocje, po prostu doprowadzony człowiek do emocji, co potrafi powiedzieć. Zauważcie, że tutaj, kiedy wypiera się trzy razy, najpierw jest powiedziane, że powiedział. Potem już tak bardziej chciał zapewnić, że przysiągł. A potem już zaczął przysięgać na wszystkie świętości. Jak ten mechanizm potrafi wpędzić człowieka w problemy, delikatnie mówiąc. Przysięgam. A wtedy gorzko zapłakał, ponieważ tak bardzo chciał powiedzieć, że jest z Jezusem, że zrozumiał swój upadek z tak wysokiego po prostu konia. Z tak wysokiej wysokości zrozumiał swój upadek i płakał nad tym wszystkim. I łaska Pana Jezusa w tym wszystkim jest taka, że przy wieczerzy powiedział mu, zaprzesz się mnie, ale kiedy się nawrócisz, to będziesz umacniał braci. Ale ja nie chciałbym nigdy wystawiać łaski Bożej na taką próbę, ponieważ mi Jezus nigdy nic takiego nie powiedział. I chodzi o to, żebyśmy w tych naszych zapędach, życie swoje oddaje Jezus za ciebie. Czasem w piosenkach tak jest. A potem nie chcę oddać nawet 10 zł, w cudzysłowie. Nie chcę iść pomóc komuś, bo mam teraz swoje sprawy. Jak patrzę na te przysięganie, Piotr, strach przed ludźmi, strach o życie, zwątpienie w Jezusa. Jaki wysoki jest koszt przysięgi. Tutaj Herod, z którym się nie spotkamy, tych 40 Żydów, z którymi się pewnie nie spotkamy, i Piotr, któremu Pan okazał łaskę, ale to, jak musiał to przeżyć potężnie i strasznie, to nie wiem, czy ktokolwiek z nas kiedykolwiek zrozumie. Ze względu na przysięgę. Jak wysoki jest to koszt? W psalmie 15 czytamy, choćby przysiąg coś na własną szkodę, nie wycofa się. Święty Pański, choćby przysiąg coś na własną szkodę, nie wycofa się. W psalmie 24 czytamy między innymi, że pokolenie Boże to jest pokolenie tych, którzy mają czyste serce, niewinne ręce, nie zabiegają o rzeczy tego świata i nie przysięgają fałszywie. Nie chcą podkreślić tego, jak bardzo mówią prawdę, że wchodzą w fałsz, żeby tylko podkreślić, jak bardzo są wiarygodni. Ja myślę, że każdy, kto czytał Jakuba, doszedł do tego, że te wersety wydają się być nam znane. Prawda? Już ktoś kiedyś przed Jakubem powiedział, nie przysięgajcie. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział. Kazanie na górze. Pan Jezus mówi tak. Od 33 do 37. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom, nie będziesz krzywo przysięgał, ale dotrzymasz Panu swoich przysiąg. A ja wam mówię, nie przysięgajcie wcale. Ani na niebo, gdyż jest tronem Boga. Ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem Jego stóp. Ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla. Nie przysięgaj też na swoją głowę, gdyż nie możesz jednego włosa uczynić białym lub czarnym. Niech raczej wasze słowo będzie tak, tak, nie, nie. A co ponadto, to jest od złego. Nie przysięgajcie w ogóle, Jezus mówi. Ja już znam to pokolenie. Ja już znam te pokolenia przez te tysiąclecia. Daj nam przykazania, wszystkie wypełnimy. Tylko powiedz nam, co mamy robić i zaraz to zrobimy. Przysięgamy. A Jezus mówi, nie przysięgajcie w ogóle. Po prostu, jak już powiedzieliście tak, to zróbcie, ale już nie idźmy tak wysoko. Nie przysięgaj. Ani na Jerozolimę, ani na ziemię, ani na niebo, ani na Boga, ani nawet na swoją głowę. Bo jeśli należysz do Boga, to nie możesz przysięgać na coś, co nie należy do ciebie. Jeśli twoja głowa, twoje życie należy już do Niego, to nie czyń tego przedmiotem przysięgi. Oddałeś już życie, nie musisz już przysięgać. Idź za Jezusem. Niech twoje tak będzie tak, a nie, niech będzie nie. Wszystko inne pochodzi od złego. Oczywiście, kiedyś miałem taką historię z pewnym człowiekiem, który bardzo literalnie traktował wiele fragmentów i zaczęliśmy rozmawiać i on rzeczywiście tak mówił tak i nie. I mówi do mnie, że wszystko inne pochodzi od złego. Ja mówię, spróbuj tak porozmawiać z żoną, kiedy mówi, musimy poważnie porozmawiać o naszym związku. Wtedy spróbuj powiedzieć tak i nie. To oczywiście żart, ale chodzi o to, że relatywizujemy sobie wiele rzeczy. I w Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale czytamy o tym, co faryzeusze, znawcy prawa, kapłani zrobili z tym prawem, które mówiło, żeby nie przysięgać, a w zasadzie odnosili się jeszcze do tego, że Bóg mówił, jeśli przysięgniesz, to musisz to zrobić, do czego się zobowiązałeś. I w 23 rozdziale od 16 do 22 Jezus, kiedy mówi biada, to sławne biada przeciw przywódcom religijnym, które brzmi na różnych obszarach, mówi, biada wam, ślepi przewodnicy, którzy mówicie, ktokolwiek przysięga na przybytek, to nic. Ktokolwiek zaś przysięga na złoto przybytku, jest zobowiązany przysięgą. Głupi i ślepi. Co bowiem jest ważniejsze, złoto czy przybytek, który uświęca złoto? I ktokolwiek przysięga na ołtarz, to nic. Ktokolwiek zaś przysięga na dar, na nim jest zobowiązany przysięgą. Ślepi. Co bowiem jest ważniejsze, dar czy ołtarz, który uświęca dar? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim. I kto przysięga na przybytek, przysięga na niego i na tego, który w nim mieszka. I kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim zasiada. Oni zrobili sobie swoją hierarchię przysiąg. Ta przysięga jest nieważna, ta jest ważna. Na ołtarz nie, na złoto na ołtarzu tak. Na to nie, ale na ofiarę jeszcze, którą przyniesiesz, to już jak przysiągłeś, to już słowa nie możesz cofnąć. Musisz oddać, coś obiecał. Musisz wszystko tutaj przynieść nam. Taki relatywizm. I niedawno ktoś mnie zapytał a propos przysięgi, czy ważny jest ślub kościelny bardziej niż ten cywilny i jak to się ma w ogóle, co ja na ten temat sądzę. Ja sądzę na ten temat, że jeżeli ktoś przysięga przed Bogiem, to choćby to zrobił w krzakach, to jest to tak samo ważne, jak to, żeby to zrobił przed 10 ludźmi, ładnie zestrojony. Bo jeżeli przysięga to przed Bogiem, to przysięga to przed Bogiem. Tak jak Jezus powiedział, że ani w tej świątyni, ani na tej górze nie będziecie oddawali czci, tak samo i z tym, że nie jest jedna bardziej ważna od drugiej. Dlatego Jezus mówi, w ogóle nie przysięgajcie. Ani na miasto, ani na to, nie szeregujcie sobie, że ta przysięga jest, tą mogę odpuścić, a tą muszę spełnić. On mówi, w ogóle na nic nie przysięgajcie. Niech wasze tak będzie tak, a wasze nie będzie nie. Co to znaczy? To znaczy, że nie musimy napinać się i udowadniać ludziom pewnych rzeczy. I nie musimy sami siebie nakręcać do tego, że to już tak przysięgnę, że po prostu dotrzymam. Bo jak pokazuje nam historia, już nie jedna, niewiele z tego wynikało. Przysięganie to wzięcie na siebie dodatkowego jarzma. Taka jest prawda. Jeśli kiedykolwiek przysięgłeś, i zawiodłeś, to czy nie bolało cię to bardziej niż wtedy, kiedy po prostu komuś coś obiecałeś? Jest już inna waga tej przysięgi. To jest wysoki koszt. Nie musimy nic udowadniać poza tym, co jest w rzeczywistości. Jeśli tak, to po prostu tak. A jeśli nie, to po prostu nie. Bo każdy, kto przysięgał i zawiódł raz, drugi czy trzeci w życiu, tego i tożsamość spada i we własnych oczach czuje się niedobrze. A co najgorsze, myślę, że często przychodzi diabeł i mówi, że człowiek już jest niegodny, że tak wielką przysięgę złożył, nie jakąś zwykłą obietnicę, tak wielką przysięgę złożył Bogu, a jeszcze wobec ludzi, wobec świadków. To są te rzeczy, z którymi zły przychodzi, kiedy dotyka pychy, strachu, kłamstwa, wpędza nas w pułapki i w oskarżenie. Możemy obiecywać i dotrzymywać obietnic. Nie musimy wznosić się na wyżyny przysiąg, deklaracji i wielkich rzeczy, abyśmy nie byli potem za to też sądzeni. I myślę, że często może być tak, że kiedy łamiemy obietnice, a już przysięgi, kiedy łamiemy, to przychodzi diabeł, nie tylko nas oskarża, ale w swoim sercu zaczynamy podświadomie myśleć, że może Bóg też czegoś nie dochowa. Tak jest. Przychodzi diabeł i podsuwa takie myśli. Ponieważ ty nie dochowałeś tego i tego. Myślisz, że Bóg dochowa? Wiecie co? Możemy zerknąć na jedną myśl, która jest w drugim liście do Koryntian. Kiedy apostoł Paweł pisze swój drugi list do kościoła, który bardzo chciał odwiedzić. I pierwszy rozdział od 12 wersetu czytamy: to bowiem jest naszą chlubą, świadectwo naszego sumienia, że zachowywaliśmy się w świecie, a tym bardziej względem was, w prostocie i szczerości Boga, nie w zmysłowej mądrości, lecz w łasce Boga. Nie piszemy wam bowiem niczego innego, jak tylko to, co czytacie i co rozumiecie, a mam nadzieję, że całkowicie zrozumiecie. Jak i poznaliście nas po części, że jestem waszą chlubą, podobnie jak wy naszą, w dniu naszego Pana Jezusa. W takim przeświadczeniu postanowiłem już wcześniej przyjść do was, abyście dostąpili powtórnej łaski. Do was przejść do Macedonii, od was przejść do Macedonii, a z Macedonii znów przyjść do was, abyście wy mnie wyprawili do Judei. Czy więc tego pragnąc poczynałem sobie lekkomyślnie, albo czy planując, planuję według ciała, tak, że moje tak, tak jest jednocześnie nie, nie? On mówi nie. Z powodu takiej obietnicy, że przyjdzie do nich i odroczył to w czasie, już pojawiły się zarzuty wobec niego, że jest kłamcą i manipulatorem. Zobaczcie, apostoł, który przyszedł, głosił im Ewangelię, gdzie działy się wielkie rzeczy. Kiedy tylko zrobiły się jakieś inne okoliczności, już zaczęto mu zarzucać, że mówi tak, a robi inaczej. Ale on mówi, nie, ja nie myślę tak cieleśnie. Wiemy, wierny jednak jest Bóg. Tak, że nasze słowo do was nie jest tak, a zarazem nie. Gdyż Syn Boży, Jezus Chrystus, który został przez nas pośród was ogłoszony, przeze mnie, Sylwana i Tymoteusza, nie stał się tak i nie, ale dokonało się w nim tak. Bo ile tylko jest obietnic Bożych, w nim mają swoje tak. Dlatego też przez Niego mówimy Amen dla chwały Bożej. Ewangelia, którą wam głosiliśmy, mówi, nie jest tak i nie. Ona się nie zmienia, ona nie jest relatywna. Czasy się nie zmieniają. A Paweł mówi, nawet w liście do Galacjan, który studiowaliśmy przecież, że choćbym sam głosił wam, tak, albo ktoś inny głosił wam inną Ewangelię, niech będzie przeklęty, bo w Chrystusie nie jest tak i nie. Jest tylko tak. I wy też bądźcie tylko tak. Jak powiedział, tak uczynił. Jak obiecał, tak zrobił. Jak przysiąg Abrahamowi, bo na siebie przysiągł. I list do Hebrajczyków w 6 rozdziale mówi, że obietnicę dał, a potem przysiągł na siebie, że dotrzyma. I w oparciu o te dwie mamy kotwicę naszej duszy, tą nadzieję, która sięga za zasłonę, gdzie Chrystus wszedł jako arcykapłan nasz. Bo w Nim jest tylko tak. Tak i amen. W Nim nie ma rozdwojenia, On nie miewa humorów, On się nie rozmyślił. Jak obiecał, tak zrobi. I nauka apostolska, i sam Pan wzywa nas do tego, żebyśmy też byli prości w swoim rozumowaniu, w swoim sercach byli prości i prości w swoich deklaracjach. Abyśmy nie popadali w żadne pułapki, abyśmy nie wystawiali się na osąd. Osąd naszego sumienia, które będzie nas gryzło, osąd diabła, który będzie przychodził z oskarżeniem, osąd ludzi, którzy będą na nas krzywo patrzyli i abyśmy też na sąd Boży się nie wystawiali, jeśli byśmy się zagolopowali w tym wszystkim. Dla mnie to przynosi odpocznienie, że Jezus mówi do mnie, w ogóle nie przysięgaj. Po prostu tak, to tak, a nie, to nie. Tym zaś, który utwierdza nas wraz z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i dał nam zadatek ducha do naszych serc. Dał nam ducha, przez którego wołamy Abba, Ojcze. Tak, dał nam ducha. Tak, powołał nas do swojej światłości. Tak, tym, który nas utwierdza, nas i was w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. I w Nim nie ma tak i nie. W Chrystusie jest tylko tak, a my na to mówimy Amen.